Dzisiaj w Morze Radiowych Fal zabiorą Was
Natalia Dobrowolska
i Sylwia Brożyńska. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, oprócz kierunków, które literaturę, słowo i język są, które łączą literaturę, słowo i język, są również takie, które się nimi bawią, kształcąc swoje umiejętności, zdobywając wiedzę. Jednym z takich kierunków jest właśnie produkcja teatralna i produkcja widowisk. A dziś gościmy dwoje studentów tego kierunku, Macieja Kuczka i Monikę Jaramec. Cześć.
Cześć.
Oraz reżyser spektaklu, którzy przygotowują spektakl Dziób w Dziób. O czym opowiada ta historia?
Spektakl ogólnie jest o inności, akceptacji i w sumie stereotypowym myśleniu, czego metaforą w naszym spektaklu jest starcie gołębi z wróblem. Sztuka jest o tym, że nawet osoba, która jest nieakceptowana przez społeczeństwo, może mieć wiarę i siłę ducha, która po prostu ma niesamowitą moc i jeśli się w to mocno wierzy, to się do tego dojdzie.
Tekst należy, napisała go autorką, jest Malina Prześluga. Tak. Skąd wziął się pomysł na to, żeby akurat ten tekst wykorzystać?
To może ja powiem parę słów od strony reżyserskiej na temat tekstu. To jest produkcja teatralna, która generalnie podczas swoich studiów zajmuje się trochę czym innym. Natomiast my tutaj wchodzimy faktycznie w pracę teatralną, gdzie studenci zajmują się różnymi rzeczami, również produkcją tego spektaklu, również kontaktami z mediami. Natomiast oprócz tego grają w spektaklu, są aktorami. Jest to tekst, który daje bardzo duże możliwości takie warsztatowe na to właśnie, żeby poznać, zrozumieć, rozpoznać w ogóle sztukę aktorską i czuć się w niej fajnie i bezpiecznie. Myślę, że wszyscy mamy duży fan z tej pracy.
Właśnie, skoro już jesteśmy przy produkcji, o której pani wspomina, jak ona wygląda? Jak się tak technicznie przygotować do realizacji spektaklu?
Tak w ogóle? Czy my tutaj w ramach tych praktyk?
No, w ramach tych praktyk.
W ramach tych praktyk to jest bardzo istotne, że jest to współpraca pomiędzy Poleskim Ośrodkiem Sztuki, który ja reprezentuję, a Uniwersytetem Łódzkim. I w ramach jakby tej współpracy powstaje spektakl, który grać będziemy w siedzibie Zespołu Tańca Ludowego Harnam. No ale jeżeli chodzi o produkcję, no to oczywiście środki mamy bardzo skromne, ale jednakowoż będzie to profesjonalne przedstawienie, więc wszystko po kolei, co powstaje, wygląda tak jak w profesjonalnym teatrze.
Jak to się stało, że będzie możliwe zrealizowanie takiego projektu właśnie w Zespole Tańca Harnam?
To jest filia Poleskiego Ośrodka Sztuki w tej chwili.
Rozumiem, fantastycznie.
Czyli jesteśmy u siebie.
Chciałabym was spytać, bo jak wyglądają w ogóle wasze przygotowania, bo ponieważ jesteście aktorami, robicie fajne rzeczy. Kogo w ogóle grają studenci biorący w tym udział?
Nie do końca jesteśmy aktorami, jesteśmy bardzo na płaszczyźnie amatorskiej.
Ale bardzo jest, przepraszam, bardzo są świetni i profesjonalni.
Aczkolwiek gramy gołębia. Jest też postać kota i wróbla, które są bardzo ważne w tym spektaklu. Będziecie mogli to zobaczyć.
A ty, Monika, czym się zajmujesz w tym spektaklu? Jak dokładnie ty się przygotowujesz do swojej roli?
No, po prostu buduję swoją postać na podstawie jakichś własnych życiowego doświadczenia. Też mi często pomaga Dorota.
Właśnie, wspomniałeś, Maciek, o tym, że jesteście amatorami. Jak jako taki amator, jak mentalnie się przygotowujesz do tego, żeby zagrać gołębia?
Dorota kazała nam bacznie obserwować gołębie po prostu na ulicy. W Łodzi nie brakuje ich. I tak jak już wspomniała właśnie Monika, wszyscy bazujemy na własnych doświadczeniach i budujemy te postacie w dość mocny sposób. Ponieważ pomimo wszystko jest to jednak bajka i postacie będą mocno przerysowane i dość komiczne.
To jest też komedia, to jest też chyba istotne i myślę, że to nie tylko są gołębie, tylko to są jeszcze takie środowiska, jakby je nazwać ładnie, żeby nie użyć tego słowa. Takie środowisko mocno agresywne. I tutaj to jest taka specyficzna reprezentacja jakby przez tę postać gołębia w takim świecie zwierząt, jak to w bajce bywa. Więc te postacie rzeczywiście będą bardzo mocno charakterystyczne i bardzo zabawne. Aktorzy tego spektaklu, obsada, bardzo fajnie wypełniają te wszystkie zadania.
A po której stronie wy czujecie się lepiej? Po stronie aktorskiej, czy właśnie w tej produkcji?
Po stronie produkcji zdecydowanie.
A ja na przykład nie. Ja się czuję lepiej po stronie aktorskiej już w tym momencie.
W końcu studiujemy produkcję teatralną i wszyscy mylą to właśnie z aktorstwem. Aczkolwiek pani Dorota ma taki dar przekonywania, że zgodziłem się wziąć udział w tym spektaklu, bo miałem właśnie wszystko robić od strony organizacji.
To w takim razie co najbardziej chciałbyś robić w tej produkcji?
Wszystko, co związane z organizacją i z przygotowaniem
właśnie
dobrego spektaklu i pracy w teatrze.
O przygotowaniach i na tym chciałabym się skupić. W związku z spektaklem Dziób w Dziób, jak często się spotykacie, od czego zaczęliście, jak tak krok po kroku przebiegała organizacja tego?
No, czyli generalnie mamy te praktyki rozłożone na dwa semestry. W pierwszym semestrze spotykaliśmy się dla takiej pracy twórczo-aktorskiej, a w drugim semestrze już podeszliśmy bardziej do takich działań nad spektaklem. Najpierw spotykaliśmy się raz na tydzień, a teraz jak już się zbliża data premiery, no to już oczywiście spotykamy się częściej.
Będzie gęsto.
I coraz częściej. Mhm.
Tak.
Mieliście wy wcześniej do czynienia z aktorstwem? Czy to jest taki pierwszy raz?
Myślę, że większość grupy nie miała, a jeśli miała, to jak już mówiłem, było to bardzo amatorskie.
A z teatrem?
Z teatrem na przykład mieliśmy w tamtym roku praktyki w Teatrze Wielkim, organizowane przez właśnie Uniwersytet Łódzki.
No a w twoim przypadku, Monika, jak to było?
W moim przypadku, no jeśli chodzi o aktorstwo i jeśli się liczą te triki takie w szkole.
No to tak,
miałam do czynienia z aktorstwem, ale to było tak samo na bardzo amatorskim poziomie. No jeśli chodzi o teatr, no to tak samo jak powiedział Maciek, odbywałam praktyki w Teatrze Wielkim.
To są na pewno bardzo fajne rzeczy. W swoim opisie na Facebooku wydarzenia napisaliście o tym, że będziecie mieli muzykę na żywo. Jak to wygląda? To jest fantastyczna sprawa.
Tak, muzykę komponuje nam pani Kasia Tercz, która bazuje na instrumentach klawiszowych. Ale będzie to przede wszystkim looper voice.
Czyli taka multiplikowana muzyka, to jest bardzo ciekawy w ogóle efekt, ale też będziemy myśleć mocno kreskówkowo o tym, ponieważ tak jak mówiłam, jest to taka konwencja bajkowej zabawy, komedii i będziemy tutaj też muzyką troszkę podpowiadać różne sytuacje sceniczne i je dopowiadać może tak.
A właśnie, skoro jesteśmy przy tej kreskówkowości, przy bajce, jak będzie scenografia w związku z tym wyglądała? To jest dużo elementów?
Scenografia będzie właśnie bardzo prosta. Będziemy raczej się bawić światłem niż scenografią.
Ale to też jest bardzo ważne, bo światło potrafi pokazać wiele takich drobnych rzeczy, które gdzieś zginęłyby właśnie w tym takim obfitym ubraniu tej sceny.
Tym zadaniem też zajmują się studenci, czy macie od tego kogoś innego?
Tak, jest to nasza koleżanka studentka, Natalia Jęczmień, która nie czuła się w aktorskiej roli i zdecydowała robić scenografię.
Chociaż długo ją namawiałam, ale nie udało mi się w tym przypadku.
To łącząc wszystkie funkcje, ile osób potrzeba do takiego projektu? Dużo na pewno. Bo i aktorzy, i zaplecze. Charakteryzację też macie zapewnioną od kogoś, czy sami będziecie się charakteryzować?
Znaczy kostiumami zajmuje się właśnie Natalia Jęczmień, ta sama osoba, która robi scenografię. Mhm. Charakteryzacją pomożemy sobie sami i myślę, że to jest na tyle fajne, że sami to w sumie organizujemy z Dorotą na czele. I
taka niezależność na pewno jest fajna. Zamierzacie dalej w tym kierunku, to zdecydowanie, ale czy w tym samym zespole coś jeszcze działać? Jeszcze jakiś spektakl może kiedyś w przyszłości przygotować?
Myślę, że po premierze będziemy próbować przedstawiać ten sam spektakl sami. Aczkolwiek, czy będą nowe projekty, tego nie wiemy. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje.
Właśnie wspomniałeś o premierze. Powiedz naszym słuchaczom, kiedy i gdzie będzie można was zobaczyć.
Będzie nas można zobaczyć w Harnamie na Piotrkowskiej 282 24 maja o 18 i 25 maja o 19. To są daty premier.
Jest jeszcze jedna rzecz, która zastanawia mnie w waszym kierunku i bardzo mnie ciekawi. Studiujecie produkcję teatralną i produkcję widowisk. Czym właściwie zajmujecie się podczas tych studiów? Dlaczego w ogóle wybraliście taki kierunek? Bo według mnie to jest świetna sprawa, ale nasi słuchacze może nie zawsze wiedzą, z czym to się je i na czym to polega.
Generalnie to jest jeden z pierwszych kierunków praktycznych na Wydziale Filologicznym i w ogóle na Uniwersytecie Łódzkim. Jesteśmy na drugim roku, na pierwszym roku mieliśmy mocno teoretyczne rzeczy, a teraz zajmujemy się bardziej praktyką właśnie, czyli o tym, co mówimy teraz.
Podoba wam się bardzo ta praktyka, czy woleliście te zadania teoretyczne?
Praktyka, aczkolwiek teoria jest równie
istotna. To jest, no, trzeba wiedzieć, na czym się bazuje, od czego zacząć. A jakie macie najfajniejsze wspomnienie w związku z tym projektem, jak na tę chwilę?
Bo po premierze na pewno to się zmieni.
Jak na tę chwilę, myślę, że moment przełamania i poznania Doroty, która moim zdaniem złamała granicę pomiędzy reżyserem a aktorem i traktujemy się dość blisko i myślę, że to ma duży wpływ na pracę przy spektaklu.
Widzicie w tym swoją przyszłość, jak on może nie zawodowi, ale chociaż półzawodowi aktorzy jakiegoś teatru ofowego, których mamy trochę w Łodzi?
Pod względem aktorstwa nie.
Tutaj jest różnica zdań, więc musimy chyba zapytać dwie osoby osobno.
No tak, bo Monika, tobie zdecydowanie bardziej aktorstwo się spodobało.
No ostatnio tak, więc widzę siebie jako aktorkę w przyszłości raczej niż jako organizatorkę.
Życzymy wam w takim razie powodzenia. Wszystkich słuchaczy zapraszamy na premierę. Naszymi gośćmi byli Maciej Kuczek, Monika Jaramec i Dorota Bielska. Dziękujemy.
W miniony wtorek ruszyła już kolejna edycja Wampiriady. Jeżeli jeszcze nie usłyszeliście od nikogo, na czym polega ta akcja, to myślę, że dźwięk przygotowany przez Michała Telusa i Dianę Szwajcer rozjaśni wam to i wszystko wytłumaczy.
Wampiriada jest to akcja studenckiego honorowego krwiodawstwa, organizowana na łódzkich uczelniach wyższych, 11 wydziałów przez 12 dni. Jednak poza oddaniem krwi można również zarejestrować się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Nazywam się Izabela Sowała, jestem koordynatorką łódzkiej Wampiriady. Krew może oddać każda zdrowa osoba powyżej 18 roku życia, ale poniżej 65, ważąca minimum 50 kg i bez przewlekłych chorób. Jedna osoba oddaje 450 ml krwi. Tak prawie pół litra to ładna dawka.
To jest mój pierwszy raz, kiedy oddaję krew, chociaż wiem, że to na pewno pomoże komuś.
Ja już oddaję drugi raz tutaj na Wampiriadzie, więc nie boję się tego oddawania. Myślę, że to żadnego bólu nie sprawia, więc powinno być wszystko w porządku.
Troszkę się boję, aczkolwiek wiem, że robię to, co powinienem robić już dawniej, bo od przynajmniej 2 lat się zamierzałem oddać krew, a dopiero teraz tego dokonuję.
Przy Wampiriadzie jesteśmy ośrodkiem dawców szpiku z Łodzi. Wychodzimy do chętnych, którzy chcą zostać dawcami, honorowymi dawcami szpiku. Pobieramy w tej chwili 5 ml krwi z żyły, według których badamy antygeny zgodności tkankowej i według tego dobierani są potem dawcy chorzy. To jest wszystko, co robimy tutaj teraz. Po pewnym czasie, po roku, 10, 20 latach, może znajdzie się chory, który ma takie same antygeny i wtedy wzywamy tą osobę jeszcze raz i wtedy dopiero jest poważne badanie, czy jest zdrowy.
Zachęcamy do rejestrowania się w ogólnoświatowej bazie dawców szpiku, najlepiej w naszym Uniwersytecie Medycznym. Bogusław Tymoniuk, kierownik pracowni immunologii transplantacyjnej, pracownik ośrodka dawców szpiku. Zasada jest taka, że niektóre osoby mają bardzo częsty układ antygenów zgodności tkankowej, a inne mają bardzo rzadki. I co piąta osoba ma unikalny zestaw antygenów zgodności tkankowej. Dlatego każda osoba, która się zarejestruje, jest bardzo ważna, bo ciągle są biorcy, którzy nigdy nie znaleźli dawców szpiku i po prostu są skazani na śmierć. Przeszczep szpiku jest ostateczną metodą terapii, kiedy wszystkie już terapie zostały wykorzystane.
Krew już oddaję, to jest mój piąty raz. Pamiętam, jak skończyłam 18 lat, była moją pierwszą myślą, żeby właśnie iść, oddać, ale przez pierwszy rok nie wyszło mi to, nie mogłam, ze względów zdrowotnych. Teraz, to, kiedy się wszystko po prostu unormowało, oddaję chętnie. Teraz coraz bardziej się przestawiłam na to, żeby oddawać to minimum 3 razy do roku dla kobiet. Tak samo jestem w bazie dawców szpiku. Uważam, że dobro powraca. Mam dużo znajomych, którzy tak samo myślą, podchodzą tak samo do tego, że kiedyś mogę ja być w takiej potrzebie i właśnie czyjaś krew może uratować mi życie.
My oczywiście, jak przy każdej edycji Wampiriady, zachęcamy do wzięcia udziału.
W naszym studiu jest już Jędrzej Szynkowski z Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego, który opowie nam trochę o warsztacie Nieoczywiste Perspektywy 2.0. Witamy.
Dzień dobry.
Na czym polega organizowany przez Was warsztat?
Warsztat Nieoczywiste Perspektywy jest częścią imprezy, którą organizuje Koło Kreatywności Biznesowej Bizaktywne, działające przy Uniwersytecie Łódzkim, więc nie chciałbym sobie przypisywać organizacji całej imprezy. My jako Biuro Karier mamy przyjemność już drugi raz wspierać imprezę skierowaną do studentów, do wszystkich osób, które są zainteresowane rozwijaniem kreatywności, a sam warsztat będzie dotyczył mitów, półprawd, które są powtarzane na temat kreatywności, gdzieś funkcjonują w wiedzy potocznej, ale też technik twórczego rozwiązywania problemów.
A jakie są najbardziej popularne właśnie takie mity?
Choćby to, że mamy dwie odrębne funkcjonalnie półkule mózgowe. Jedną, która jest twórcza, kreatywna, drugą, która jest analityczna, ale też bardzo gorący w ostatnim czasie tekst czy hasło, że dzieci są bardziej twórcze od osób dorosłych, co jest nie do końca zgodne z tym, co pokazują badania.
One mają może mniej barier, są bardziej po prostu otwarte, łatwiej jest im powiedzieć to, co mają na myśli. Ale w takim razie, czym ta kreatywność jest?
Złośliwi mówią, że tym, co mierzą testy kreatywności, bo podobnie jak z inteligencją, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której nie ma jednej definicji. Badacze w zależności od dyscypliny się na ten temat spierają. Tyle tylko, że właśnie tak jak z inteligencją, gdybym powiedział do którejś z was, nie jesteście inteligentne, mogłybyście się obrazić, bo to, że nie możemy czegoś nazwać i opisać definicyjnie tak, żeby zadowalało to wszystkich, nie znaczy, że nie wiemy, czym to jest albo z jakimi kompetencjami się wiąże. Podobnie jest z kreatywnością. Jedna z klasycznych teorii mówi, że kreatywność to jest coś, czy twórczość szerzej, to jest coś, co prowadzi do powstawania rzeczy nowych, wartościowych, użytecznych. Ale też, gdybyśmy spojrzeli na to szerzej, bo język polski jest jednym z niewielu, gdzie angielski termin creative jest przekładany na dwa pojęcia, na twórczość i na kreatywność, to twórczość byłaby pewnym zjawiskiem społecznym, a kreatywność cechą człowieka. Kreatywni są ludzie, nie rzeczy, nie instytucje. Te instytucje mogą sprzyjać kreatywności.
Coraz więcej firm oczekuje nieoczywistych rozwiązań i nie mówimy tutaj tylko o reklamie czy marketingu. Czy istnieje taki sposób, aby rozwijać swoją kreatywność, a tym samym być bardziej atrakcyjnym pracownikiem?
Jak najbardziej tak, choćby dlatego robimy warsztat, na który zapraszam w sobotę. Przy czym to nie do końca jest tak, że będziemy twórczy działając 10 minut dziennie na ten sposób, albo że kreatywność wynika z jakiegoś olśnienia czy inspiracji, która przychodzi nagle bez żadnego przygotowania. Niestety bardzo często w pop psychologii nie mówi się o rozczarowaniach procesu twórczego, wysiłku, który trzeba włożyć, o czasie, jaki trzeba poświęcić, żeby mieć bazę do tworzenia nowych, wartościowych rzeczy. Jednak nie chciałbym też, żeby to zabrzmiało tak, że w takim razie porzućmy nadzieję na to, że będziemy twórczy, bo ona jest zarezerwowana tylko dla geniuszy czy wybitnych osób. Każdy może kreatywność rozwijać, natomiast wymaga to sporo czasu, sporo nakładu i wykorzystanie konkretnych technik związanych z analizowaniem problemów, technik związanych z patrzeniem z różnych perspektyw, też często tych nieoczywistych, pozwala rozwijać w siebie zdolności do twórczego myślenia. Zresztą badania pokazują, że treningi kreatywności są skuteczne i rzeczywiście poprawiają jakość pracy osób, które biorą w nich udział.
To znaczy, że na takie warsztaty może przyjść absolutnie każdy.
Zdecydowanie tak, do tego zachęcamy. Zresztą nie tylko w ramach nieoczywistych perspektyw, które odbędą się w ramach konferencji, ale też jako Biuro Karier mamy szereg innych propozycji, które pozwalają uwalniać twórczy potencjał, bo organizujemy wakacyjny kurs kreatywności Przystanek Pomysł. Mamy też roczny program współpracy ze studentami, w którym w oparciu o dość popularne w ostatnim czasie narzędzie design thinking stwarzamy przestrzeń do testowania swoich pomysłów i rozwiązań, więc tak, każdy znajdzie u nas coś dla siebie w zakresie rozwijania twórczości.
Biuro Karier Uniwersytetu Łódzkiego proponuje bardzo wiele wydarzeń i szkoleń, warsztatów. Dba o budowanie możliwości i miejsca pracy na rynku dla naszych studentów. Jakie kompetencje są obecnie najbardziej pożądane?
To też trochę zależy od tego, na jakie spojrzymy raporty i analizy. Część osób twierdzi, że kompetencje cyfrowe. Na to mamy też odpowiedź w ramach programu, który realizujemy wspólnie z Facebookiem. Inni mówią, że języki, co też ma sens, biorąc pod uwagę, jak wygląda globalny rynek. Z kolei na przykład takie dane i źródła jak Światowe Forum Ekonomiczne zwracają uwagę na to, że w perspektywie najbliższych kilku lat do 2022 roku to właśnie często niedoceniane kompetencje miękkie, takie jak umiejętność analizowania problemów, jak kreatywność, jak poczucie inicjatywy, będą tym, co z perspektywy pracodawców będzie najbardziej cenne, bo to coś, czego nie da się zautomatyzować i zastąpić maszynami.
Już za chwilę wrócimy do rozmowy z Jędrzejem Szynkowskim, który opowiada nam o warsztacie Nieoczywiste Perspektywy 2.0, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jakie nietypowe pomysły na karierę mają studenci. O to zapytał ich Michał Telus.
Jak byłam mała, to miałam szczurka i zorientowałam się teraz niedawno całkiem w cenach tych szczurków i uważam, że fantastyczną ścieżką kariery może być golenie szczurków, które są owłosione i sprzedawanie ich jako łyse szczurki, które są dużo droższe niż te z włosiem.
Zawsze było takie moje marzenie, żeby zostać komikiem w wojsku. Myślę, że to jest praca, która daje dużo perspektyw na życie i na dobrą emeryturę i na dobre pieniądze.
To na pewno jest coś związane z psami, tak? Psy były obecne w moim życiu w sumie od początku, od moich narodzin, także na pewno zajmowanie się nimi, wychowywanie, wyprowadzanie ich na spacery, tak zwane też dog trekkingi.
Projektantka mody dla artystów, przede wszystkim aktorów, gwiazd Hollywood, które nosiłyby moje kreacje.
Moim pomysłem jest praca w cyrku. To jest takie marzenie z dzieciństwa, kiedy widzisz pięknie ubrane kobiety, które wykonują akrobacje, więc połączenie pasji związanej z podróżami plus sport, myślę, że byłoby fajnym połączeniem i sposobem na życie.
To były naprawdę bardzo kreatywne pomysły na swoją przyszłość. Podczas warsztatu Nieoczywiste Perspektywy 2.0 w dużej mierze będziecie opisywać procesy psychologiczne, zajmować się tą psychologią, jak to wszystko tam wygląda. Jakie zagadnienia będą tam najważniejsze?
Będziemy rozmawiać między innymi o barierach dla twórczego myślenia. Poruszymy też temat klimatu dla kreatywności, bo niestety wbrew temu, co zakłada część rekruterów, nie wystarczy zrekrutować i pozyskać do firmy twórczego pracownika. Warto też stworzyć mu odpowiednie otoczenie pracy, tak aby wykorzystać jego potencjał. W końcu też zajmiemy się technikami twórczego rozwiązywania problemów i konkretnymi narzędziami, takimi jak chociażby Scamper, który może być ciekawym zastępstwem dla burzy mózgów, która, mówiąc wprost, jest trochę przereklamowana i nie do końca skuteczna. W ogóle temat, który poruszyliśmy w sądzie, idealnie wpisuje się w to, co robiliśmy w pierwszej edycji warsztatu, bo tam studenci też musieli projektować nietypowe pomysły na karierę.
Rozmawiamy dzisiaj o nieoczywistych perspektywach, twórczym myśleniu, a jednak wiele osób waha się i po prostu zwyczajnie boi postawić na tak zwany niepewny zawód i kierunek. Te tendencje się zmieniają?
Ciężko powiedzieć zero-jedynkowo o studentach i też nie chciałbym tego robić. Z drugiej strony z pewnością trafia do nas w biurze karier wiele osób, które albo mają kilka nie zawsze klasycznych i standardowych pomysłów na siebie, albo w ogóle tego pomysłu szukają. I jak najbardziej staramy się wtedy pomóc raczej myśleć niż w perspektywie zawodu, w perspektywie tego, co chciałbym robić, jakie mam cele, co powinna mi praca dawać. Bo jasne, można znaleźć dla siebie niszę na rynku pracy, ba nawet jest taki zawód jak nurek golfowy, ktoś, kto poławia wrzucone do stawu piłki golfowej. Wow. I okazuje się, że też jakieś pojedyncze osoby w ten sposób się realizują zawodowo, ale już mówiąc zupełnie serio, mając na siebie dobry pomysł i dużo zapału, też wkładu w to, aby ścieżkę, którą sobie wybraliśmy, realizować, jest spora szansa na to, żeby odnieść sukces, choć też nie chciałbym iść w kierunku tego, co mówi część mówców motywacyjnych, rób to, co kochasz, na pewno odniesiesz sukces. Trzeba być też gotowym na plan B i ewentualne niepowodzenia i zmiany strategii na rynku pracy, pewną elastyczność, a elastyczność też wiąże się z kreatywnością.
Tak, na pewno elastyczność bardzo wiąże się. Jest tutaj bardzo ważny aspekt, umiejętność przystosowania się do warunków, które są dookoła. Wiemy już, że możemy wszyscy przystąpić do tego wydarzenia, pójść, nauczyć się czegoś, ale komu jest to najbardziej potrzebne? Czy takiej osobie, która totalnie nie czuje się w tym kreatywnym myśleniu, czy właśnie bardziej takiej osobie, która ma dużo pomysłów, ale nie bardzo wie, jak
je ukierunkować.
Tak.
Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i jak najbardziej zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby i przede wszystkim te, które są zainteresowane tym tematem. Nie ma znaczenia poziom twórczości, czy to, jak czujemy się z kreatywnością w tym momencie, czy jest to coś, czego się boimy, czy coś, w czym odnajdujemy się doskonale, dlatego, że jedną z kluczowych rzeczy dla działań twórczych jest motywacja wewnętrzna. Więc te osoby, które chcą do nas trafić, na pewno stworzymy takie warunki, żeby czuły się podczas tego warsztatu dobrze.
Wydarzenie jest jedną ze składowych konferencji Creative Vibes. Kreatywnością rozwijamy biznes. Tego typu wydarzeń, mam wrażenie, jest coraz więcej, coraz częściej stawiamy na jakiś rozwój osobisty i poszerzanie swoich kompetencji. Zarówno konferencja, ale też projekty przygotowane przez Biuro Karier, tak wspomniałam, jest ich coraz więcej. I z jakim zainteresowaniem się spotykacie? W sensie te miejsca na warsztaty są wypełnione, czy trzeba studentów jakoś specjalnie wyciągać na nie?
To, co niesamowicie mnie cieszy, to fakt, że wczoraj, kiedy wrzuciliśmy informację o naborze na 3 terminy szkoleń w ramach programu rozwoju kompetencji cyfrowych, realizowanych z Facebookiem, gdzie też mamy elementy, na przykład sesję innowacyjności, która jest powiązana z tematem dzisiejszej rozmowy, no to okazało się, że do wieczora wszystkie miejsca zostały zajęte. Dodaliśmy 2 dodatkowe terminy. Na jeden, w momencie jak przychodziłem na dzisiejszą audycję, było 1 wolne miejsce z 55, na drugi, jeśli się nie mylę, około 27, więc cieszą się rzeczy, które robimy, sporym zainteresowaniem. Podobnie inne inicjatywy jak Studenckie Czwartki też w ciągu jednego dnia rozeszły się miejsca.
A czy ta audycja, to znaczy ta audycja, na pewno edycja nie jest pierwsza. Jak wyglądały poprzednie? Może to zainteresowanie jest właśnie związane z tym, że ludzie już są przyzwyczajeni do was?
Chciałbym, żeby tak było, natomiast mamy taką obserwację, że wielu studentów nadal albo nie wie, że coś takiego jak Biuro Karier istnieje, solidnie pracujemy na zmianę tej sytuacji, albo ma trochę błędne wyobrażenia o doradcach, którzy pokryci kurzem czekają tylko na wystawienie jakiegoś świstka i papieru, a nie można skorzystać u nas z rzeczy, które są rzeczywiście przydatne. Na szczęście tak nie jest. Na szczęście mamy dużo do zaoferowania. Zapraszam na Lumumby 14 do sprawdzenia, jak to wygląda w praktyce.
A czy pan uważa siebie za osobę kreatywną?
Bardziej uważam siebie za osobę, która powinna uwalniać twórczy potencjał innych ludzi. To jest cel, jaki według mnie powinien przed sobą stawiać trener na tego typu szkoleniach, bo nie chodzi o to, żeby robić show i pokazać się jako lider na tych działaniach, czy generować pomysły. To uczestnicy powinni mieć korzyść z tego typu działań. Choć tak, lubię wymyślać różne rzeczy i angażować się w inicjatywy, które tworzymy w Biurze Karier.
Żeby ich zmotywować też do działania, na pewno trzeba mieć jakiś zapas właśnie tej kreatywności, żeby pomóc im się rozwinąć.
Mam nadzieję, że to dobra interpretacja, chciałbym w to wierzyć.
Przypominamy, że warsztat Nieoczywiste Perspektywy 2.0 odbędzie się na Wydziale Zarządzania już za 2 dni. Mamy nadzieję, że rozwieje to wątpliwości co do wasze wątpliwości co do własnej kreatywności i też co do tego, czy można z nią pracować. Naszym gościem był Jędrzej Szynkowski z Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję za spotkanie.
Zegary wskazują natomiast, że już za parę minut godzina 20, a to oznacza, że musimy się z wami pożegnać.
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy was do wzięcia udziału w tegorocznej wampiriadzie, do tego, żeby pójść, zobaczyć, obejrzeć spektakl studentów Uniwersytetu Łódzkiego, a także, żeby zainteresować się warsztatami, które realizowane są przez Nieoczywiste Perspektywy. Na dziś to już wszystko, tak?
To był Uniwersytet Łódzki na fali. Żegnają się z wami Sylwia Brożyńska
i Natalia Dobrowolska. Do usłyszenia za tydzień.
Cześć!